Szanowni Państwo, serdecznie witam wszystkich na kolejnym spotkaniu z cyklu Kontekst, jedynym takim webinarze o archeologii, historii i poszukiwaniach. Czasem w życiu badaczy przeszłości, a szczególnie tej najbliższej, pojawiają się tematy bolesne, spędzające nam sens powiek i poruszające uczucia w duszy nawet najbardziej chłodnomyślących i obojętnych badaczy. Studiując bowiem osady odległe od naszych czasów nawet o tysiące lat, nie czujemy zbyt dużych więzi z tymi dawnymi społeczeństwami. Zaś w trakcie badań takich jak te, o której dzisiaj będziemy opowiadać, przeprowadzonych w Chojnickiej Dolinie Śmierci, gdzie w latach 1939 i 1945 Niemcy zamordowali, jak można szacować, przynajmniej kilkuset polskich obywateli, sprawy mają się zupełnie inaczej. Nazywam się Radosław Biel, jestem redaktorem czasopisma Archeologia Żywa i wraz z moim współprowadzącym Andrzejem Daczkowskim, redaktorem naczelnym miesięcznika Odkrywca, zaprosiliśmy do dzisiejszego spotkania dwójkę gości odpowiedzialnych za przebieg i wyniki projektu badawczego noszącego nazwę Archeologia Doliny Śmierci, w którym mogliście parę razy przeczytać zarówno w Odkrywcy, jak i na łamach Archeologii Żywej. W ramach tego programu, tego projektu przeprowadzone badania mające m.in. na celu odnalezienie materialnych śladów wspomnianych zbrodni i zachowanie pamięci o ich ofiarach. Są z nami więc rodowici chojniczanie, archeolog, antropolog kulturowy interesujący się archeologią współczesności, archeologią publiczną oraz studiami nad dziedzictwem, częsty autor, jak wspomniałem, tekstów ukazujących się na łamach archeologii żywej, jak i odkrywcy, kierownik projektu Archeologia Doliny Śmierci, dr Dawid Kobiałka. Witamy, Dawidzie. Oraz jest z nami również archeolog, archeobotanik, kierująca zespołem badawczym Archeologia Środowiskowa w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu, we wspomnianym projekcie badająca pozostałości stosu ciałopalnego, a na co dzień zajmująca się głównie tematem użytkowania roślin w okresie neolitu i wczesnego średniowiecza. Doktor Joanna Renwans, witamy. Witajcie ich serdecznie, drodzy widzowie w komentarzach. Drodzy goście, bardzo dziękujemy oczywiście za przyjęcie naszego zaproszenia. Czy chcielibyście coś jeszcze dopowiedzieć przy okazji tego wstępu o sobie?
Nie.
Rozumiem. Joanno, również nic? Dobrze. No, jak zwykle udało się mi idealnie wszystkich przedstawić. Bardzo mnie to cieszy. Zawsze się staram, żeby goście poczuli się mile widziani u nas. Andrzeju, nowy numer Odkrywcy już z sprzedaży. W 5 słowach. No tak. Jak oceniasz tym razem dzieło waszej redakcji? Będę liczył. Pierwszy czas na przybliżenie będzie na końcu oczywiście.
Jest pewien problem, mamy 1 kwietnia, ale rzeczywiście dzisiaj ukazał się drukiem kwietniowy numer Odkrywcy. Generalnie schodzimy pod ziemię i to w różnych okolicznościach razem z nami, z naszymi autorami i z ich artykułami. To są tunele kolejowe, to są krypty cmentarne, to są korytarze pod zamkami w Polsce. Jest dobrze z tym numerem, więc tyle na początku.
A na końcu powiemy oczywiście więcej. Drodzy widzowie, ciekaw jestem, jak dużo osób ogląda nas w Chojnicach. Tak jak wspominałem na początku, w statystykach Facebooka Chojnice zaraz, osoby z Chojnic zaraz na drugim miejscu, zaraz po Warszawie, więc jestem bardzo ciekaw, ile osób się stawiło. W kwestiach organizacyjnych przypominam również, że w trakcie naszego spotkania będziemy czytać pytania zadawane przez Was w komentarzach i w miarę możliwości oczywiście przekazywać je naszym gościom. Zaś nagranie spotkania, jak zawsze, dostępne będzie na naszym kanale YouTube, najpewniej już jutro, do którego subskrypcji oczywiście zachęcam wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili. To tyle. Dzisiaj bardzo szybko sprawy organizacyjne. Panie doktorze, co było impulsem do rozpoczęcia tego projektu?
No, tak jak wspomniałeś, my się urodziliśmy, wychowaliśmy w Chojnikach i Dolina Śmierci, która znajduje się na obrzeżach miasta, to było, to jest, mamy nadzieję, że będzie jedno z najważniejszych lokalizacji w krajobrazie miejskim i w historii miasta. No i jako archeolodzy od dłuższego czasu już myśleliśmy o przeprowadzeniu badań naukowych, których celem miałyby być właśnie weryfikacje archeologiczne mające na celu sprawdzenie, jak sprawy w przypadku Doliny Śmierci się miały, ponieważ z literatury przedmiotu było wiadomym, pewnym wręcz, że w 1945 roku, kiedy odbywały się ekshumacje, nie wydobyto szczątków wszystkich ofiar. I planując, projektując poszczególne zadania, byliśmy pewni, że szczątki ofiar, materialne ślady zbrodni oraz sama pamięć o tych wydarzeniach wśród mieszkańców Chojnic muszą być zachowane. I chcieliśmy po prostu te sprawy w sposób naukowy spróbować naświetlić.
Prezentacja już jest widoczna, jakby co.
Dobrze, to celem naszego dzisiejszego krótkiego wystąpienia jest bardzo skrótowe zasygnalizowanie tego, co robiliśmy w zeszłym roku w związku z realizacją projektu naukowego, który nosił tytuł Archeologia Doliny Śmierci. Poproszę nowy slajd.
Już.
Po pierwsze, tak jak już wspomnieliśmy, głównym zamierzeniem projektu była próba odnalezienia materialnych śladów zbrodni, do których dochodziło na obrzeżach miasta, na obrzeżach Chojnic w czasie II wojny światowej. Nowy slajd. Zamierzenie to chcieliśmy zrealizować poprzez wykorzystanie metod, technik, źródeł, perspektyw badawczych charakterystycznych dla trzech dyscyplin naukowych. Dla historii, etnografii i przede wszystkim archeologii. Były to trzy komponenty, trzy filary naszych działań projektowych. I my roboczo je określaliśmy jako historia Doliny Śmierci, etnografia Doliny Śmierci i archeologia Doliny Śmierci. To wynikało z historii Doliny Śmierci i na czym polegały nasze badania historyczne. Były to po prostu kwerendy archiwalne w polskich instytucjach, w polskich archiwach w celu zapoznania się z oryginalnymi dokumentami, które były w taki czy inny sposób związane z interesującą nas tematyką. Były to dokumenty wytworzone przez Powiatowy Komitet Uczczenia Ofiar Zbrodni Hitlerowskich w Chojnicach. To była instytucja, która zajmowała się zbrodniami niemieckimi w regionie po II wojnie światowej, ale też materiały zbierane na potrzeby Okręgowej Komisji Ścigania Zbrodni Niemieckich oraz te, które w latach 60. były zebrane przez Okręgową Komisję Ścigania Zbrodni Hitlerowskich, bo tak to wtedy było oficjalnie nazywane. Zatem co wynika z historii Doliny Śmierci? Co tam się wydarzyło? W największym skrócie. Jesienią 1939 roku na północne obrzeża Chojnic byli dowożeni, prowadzeni mieszkańcy miasta i regionu. Dlaczego tam? Były to obrzeża miasta i w tym rejonie przed wybuchem II wojny światowej Wojsko Polskie wybudowało okopy, linię okopów na wypadek wojny z III Rzeszą. I właśnie dosłownie te polskie okopy kilka miesięcy później zostały wykorzystane przez miejscowych Niemców jako dogodne miejsce tuszowania śladów zbrodni. I nad tymi okopami byli mordowani nauczyciele, duchowni, przedstawiciele Polskiego Związku Zachodniego, kupcy, rolnicy, bardzo różni ludzie, którzy byli postrzegani jako wrogowie niemczyzny, jako polska inteligencja, ale też w tych samych okopach życie straciło kilkunastu przedstawicieli chojnickiej społeczności żydowskiej. Było to około 15 osób i w tym przypadku to były mordowane całe rodziny. Tam już nie było litości, nawet dzieci w tych okopach życie straciły, ale też przynajmniej 218 osób, które były pensjonariuszami miejscowych, krajowych zakładów opieki społecznej. Były to osoby niepełnosprawne, osoby starsze, osoby bezdomne. Dobrze, mogę kolejny slajd?
Panie Dawidzie, mogę na chwilę przerwać? Warto jeszcze wymienić nazwy tych akcji, prawda? Przeciwko inteligencji, przeciwko osobom, no nazwijmy to, chorym psychicznie, prawda?
To było Intelligent Action i akcja, tak zwana akcja T4, dokładnie.
Tak, tak.
Kolejny slajd.
I kolejny poproszę.
Jasne.
Bardzo ważnym elementem naszych badań była etnografia Doliny Śmierci. I o co tutaj nam chodziło? Prowadziliśmy rozmowy z najstarszymi mieszkańcami miasta, regionu, z tymi, którzy w taki czy inny sposób byli związani z ofiarami, które straciły życie w Dolinie Śmierci w 1939 roku. Były to córki, wnukowie, czy też nawet prawnukowie. I oczywiście te wywiady, te rozmowy były dla nas najciekawsze, ponieważ pozwalały, czy dawały nam wgląd w proces, jaki pamięć o ofiarach jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Oczywiście zdobyliśmy, zadokumentowaliśmy wiele materiałów, takich jak zdjęcia oraz inne rodzinne pamiątki, które nigdy wcześniej nie ujrzały światła dziennego. I to, co Państwo widzą na slajdzie, no to jest moja skromna osoba, ale nie o to tu chodzi. Ta starsza pani to jest właśnie pani Urszula. Pani Urszula w tym roku ma 96 lat. No i niestety pani Urszula właśnie w Dolinie Śmierci w 1939 roku w listopadzie straciła swojego ojca, który został właśnie w tych okopach, nad okopami zastrzelony i w tych okopach pochowany. Poproszę kolejny slajd.
A panie Dawidzie, nie wiem, czy to jest dobry moment, ale moglibyśmy się przy tej pani zatrzymać. Czy to jest ta pani, która pamięta dokładnie, jak jej ojciec był wyprowadzony z domu?
Tak.
Okej.
I to, co Państwo widzą na slajdzie, te cztery osoby, to są właśnie osoby, które zostały doprowadzone do Doliny Śmierci w 1939 roku, tam zostały zamordowane i w 1945 roku w trakcie, po ekshumacjach, rodziny, znajomi rozpoznali zwłoki właśnie tych ofiar. No i to, co Państwo widzą, te portrety, to w lewej Józef Kościelny, właśnie Alojzy Słomiński, czyli ojciec pani Urszuli z poprzedniego slajdu, Jan Dzwonkowski, czy też Łukasz Szulc. I to jest właśnie ta nasza chojnicka czy regionalna inteligencja. Pan Kościelny był urzędnikiem pocztowym, pan Słomiński był kupcem, pan Dzwonkowski był również kupcem, a pan Szulc był nauczycielem. I właśnie jako miejscowa inteligencja, jako wrogowie Niemczyzny, właśnie byli niestety do tych okopów doprowadzeni. I to są zaledwie... Te zdjęcia to zaledwie jest kilka dokumentów, które dostaliśmy od rodzin. Dotarliśmy do jeszcze 10 rodzin mniej więcej, których bliscy albo byli na 100% doprowadzeni do Doliny Śmierci, albo byli wywiezieni w 1939 roku do chojnickiego więzienia, a potem po nich ślad zaginął. W 1939 roku jesienią, jeśli byłeś doprowadzony przez miejscowy szelstrzut do chojnickiego więzienia i po tobie ślad zaginął, to trafiałeś tylko w jedno miejsce, właśnie do tak zwanej Doliny Śmierci. I to, co Państwo powinni wiedzieć, ta nazwa, to określenie, to jest określenie, które jeszcze jesienią 1939 roku ukuli mieszkańcy chojnic regionu właśnie na okoliczność mordów, do których tam dochodziło. To, co Państwo muszą również wiedzieć, poproszę następny slajd.
Ale panie Dawidzie, gdybyśmy się mogli na chwilę zatrzymać, tak, bo tu już padło pytanie od pana Romana Palucha. Czy Niemcy, patrząc na twarze tych osób, które poniosły śmierć wówczas, czy Niemcy wiedzieli, kogo zabijać po prostu w 1939 roku?
Oczywiście. Tak jak Państwo widzą, pod zdjęciem jest opis zbrodnia pomorska 39. Jest to termin, który dzisiaj coraz więcej historyków używa na określenie właśnie ogółu tej akcji eksterminacyjnej na całym Pomorzu w 1939 roku. O tym dzisiaj polscy naukowcy właśnie mówią jako o zbrodni pomorskiej 39, ale też istnieją zamienne określenia. Z jednej strony jest to krwawa jesień 39 na Pomorzu i teraz kluczowa sprawa. Też czasem się pisało i do chwili obecnej się pisze o tych wydarzeniach jako o zbrodni sąsiedzkiej. O to tutaj chodzi. Zbrodnie te dokonywane były przez miejscowych Niemców, przed miejscową, przez członków, przez mniejszość niemiecką, która była obywatelami drugiej RP. Byli to tak zwani Volksdeutsche, którzy oczywiście doskonale wiedzieli, znali swoich sąsiadów, swoich właśnie, no właśnie ludzi, z którymi robili interesy, gdzie kupowali piwo, pieczywo i tak dalej, i tak dalej. I bardzo często właśnie kaci znali doskonale swoje ofiary. Faktycznie zbrodnie były nadzorowane przez Einsatzgruppę miejscową, przez Gestapo, ale zbrodniarzami byli ludzie niemalże tacy jak my. Z dokumentów wynika, że to byli rzeźnicy, browarnik, piekarz, właściciel hotelu i tak dalej, i tak dalej. I teraz proszę przejść do następnego slajdu.
Jasne. Ja powiem tylko naszym widzom, że panie Waldku, panie Łukaszu, wasze pytania zostaną zadane, jak dojdziemy do tematu szczątków właśnie.
I teraz kluczowa sprawa dotycząca właśnie 1939 roku i naszych odkryć. To, co państwo widzą po lewej stronie, w lewym narożniku, ten nabój, to jest nabój szkoleniowy, który my odkryliśmy w Dolinie Śmierci. Dlaczego to jest tak ważne, tak ciekawe, interesujące? Tak jak wspomniałem, te mordy były robione, dokonywane przez ludzi mniej więcej takich jak my. Mimo że w czasie drugiej RP posiadanie broni było rzeczą znacznie bardziej powszechną niż dzisiaj, to nie było tak, że każdy potrafił obsługiwać karabin systemu Mauser. Tych ludzi trzeba było nauczyć. Nauczycielami byli oczywiście członkowie Gestapo czy właśnie Einsatzgruppe. Ale generalnie takiego piekarza trzeba było nauczyć i się uczy strzelać, obsługiwać karabin nie na ostrej amunicji, tylko właśnie na amunicji szkoleniowej. I w Dolinie Śmierci właśnie znaleźliśmy dwa tego typu artefakty. Ślady z 1939 roku to są również łuski od systemu karabinu Mauser i też jakby potwierdzenie tego, że polscy urzędnicy, patrioci byli doprowadzeni do Doliny Śmierci, to jest właśnie orzełek, który państwo widzą na dole, to jest orzełek z polskiej czapki, z czapki Policji Państwowej z czasów drugiej RP, a ten mniejszy orzełek to jest spinka PWK, czyli Przysposobienia Wojskowego Kobiet, organizacji patriotycznej dla kobiet. Niemcy właśnie członkinie określali mianem Amazonek. No i oczywiście w pierwszej kolejności były one również wyłapywane i doprowadzane do Doliny Śmierci, czy też na inne miejsca masowych egzekucji na Pomorzu. I teraz kluczowa i bardzo ważna sprawa, którą chcemy podkreślić. Etnografia jest formą nawiązywania relacji społecznej. Jakby jako badacz przychodzę do drugiego człowieka i próbuję poznać jego światopogląd, zdobyć informacje, które dotyczą w tym przypadku Doliny Śmierci. I zwykle to jest relacja jednowymiarowa. Czyli ja jako naukowiec chcę coś od właśnie mojego informatora. Ale tego rodzaju badania pozwalają na odwrócenie również tej relacji, żeby ona była dwuwymiarowa. O co nam chodzi? Kiedy robiliśmy kwerendy archiwalne, no to oczywiście w tych archiwach IPN-owskich były dokumenty, które dotyczyły ofiar Doliny Śmierci. I to były ofiary z potomkami, których ja prowadziłem między innymi wywiady etnograficzne. I oczywiście te materiały dotyczące poszczególnych bliskich ja tym rodzinom dostarczałem. Oczywiście nie oryginały, tylko kopie, ale jak nie trudno sobie wyobrazić dla bliskich, którzy nie mieli pojęcia, że takie dokumenty gdzieś w archiwach są zakopane, no to były prawdziwe skarby. W jednym przypadku informator, kiedy przekazałem mu dokumenty dotyczące właśnie śmierci Józefa Kościelnego, a to była relacja jego prababci, to powiedział mi później, że tę relację wydrukował i cała rodzina w domu się zebrała i matka naszego informatora przeczytała na głos właśnie to, co prababcia opowiadała o okolicznościach zabrania pradziadka, no i o ekshumacji w 1945 roku. No to powiedział mi, że cała rodzina płakała jak bobry, no bo powiedział dosłownie tak, że to było tak, jakby prababcia stała przed nami i opowiadała, jak to było naprawdę. Więc dla mieszkańców Chojnic, generalnie dla informatorów tego rodzaju materiały mają wartość emocjonalną, bardzo dużą wartość emocjonalną. Dobrze, możemy dalej?
Oczywiście. A możemy się chwilę zatrzymać, bo to jest bardzo ważnym, wydaje mi się, w tym projekcie. Pan nawet użył takiego sformułowania aktualizacja przeszłości, prawda? Jakby ta przeszłość wracała, stawała się znowu realna i po raz kolejny no, członkowie, chojniczanie tamtejszej społeczności mieli szansę, no przykre chwile, ale ponownie je przeżyć po prostu.
Tak, ale też mówiąc szczerze, musimy być bardzo ostrożni i też zwracać uwagę na delikatny aspekt etyczny tego rodzaju badań, bo to jest naprawdę rozdrapywanie ran, które nigdy się nie zagoiły. Proszę mi wierzyć, albo też nie, ci najstarsi ludzie, z którymi rozmawiamy, no to oni oczywiście płaczą. Ludzie, którzy mają 90, 92, 95 lat, no płaczą jak małe dzieci, kiedy opowiadają o wydarzeniach właśnie z 1939 roku. Jakby tego było mało, no mówiąc szczerze, nam też nie raz i pewnie nie dwa ta łezka w oku jako badaczem się zakręciła, kiedy słuchamy te historie, no bo nie są to przyjemne i miłe sytuacje, nawet jeśli one się wydarzyły prawie 80 lat temu, to nadal tych ludzi boli, a nawet chyba boli więcej i mocniej niż kiedyś, no bo starsi ludzie generalnie przeżywają i pamiętają swoje dzieciństwo i to 39 rok, 45 te ekshumacje, no to byli dzieciaczki, które miały po 10, 15 lat, nie więcej, więc my też trochę się boimy te sprawy, no mówiąc wprost, rozdrapywać, bo to w tym kierunku niestety idzie.
Jasne, ale niestety tak jak w rozmowie z Tomkiem Grzywaczewskim o wiele luźniejszym temacie, ale no niestety jest to jakby ostatni też moment, żeby te relacje móc zdobyć. Tak.
Dobrze, to ostatni etap, czyli ten trzeci komponent naszego projektu, to archeologia Doliny Śmierci, no i materialne ślady zbrodni, przede wszystkim zbrodni z końca wojny, ponieważ jak wynikało z kwerendy archiwalnej, także pod koniec wojny, w drugiej połowie stycznia 1945 roku do Doliny Śmierci miała być doprowadzona kolumna więźniów. Tam teren Doliny Śmierci był zabezpieczony przez gestapo, przez jednostki policyjne i tam tych ludzi zastrzelono, a ich ciała miały zostać spalone na stosie. No i właśnie odkrycie śladów tego mordu jest naszym najważniejszym wydarzeniem, odkryciem, rezultatem archeologii Doliny Śmierci. Mogę kolejny slajd? Mhm. I to są właśnie między innymi wyniki. To, co Państwo widzą, to są fragmenty, to są kości ludzkie, no ale nazywając rzeczy po imieniu, to są fragmenty ludzi. Ludzi, którzy mieli imiona, nazwiska, mieli żony, dzieci i tak dalej, i tak dalej. Te niewielkie fragmenty właśnie są kimś z imienia i nazwiska. I to, co Państwo widzą, to od lewej strony fragment kości trzonowej oraz inne fragmenty kości długich. Oczywiście widzą Państwo zęby, ich fragmenty, powierzchnie stawowe kości długich oraz fragment kości sklepienia czaszki. Te szczątki mają formę w istocie prochów ludzkich. To nie są kości jako takie, ale raczej prochy ludzkie. I skoro mamy spalone kości ludzkie, kiedy mamy tak naprawdę spalonych ludzi, no to trzeba było ich na czymś spalić w 1945 roku. No i tym czymś oczywiście był stos. I tutaj oddaję głos pani doktor Asi i opowie właśnie o drewnie, które w Dolinie Śmierci.
Jasne. Jeszcze tylko jedno pytanie. Joanno, przepraszam cię, bo już miałaś swój prawie moment, ale jeszcze się wtrącę. Jeśli mi pozwolicie, pan Waldek zadał pytanie, czy potwierdzono, wykluczono kości dzieci, o których ponoć wspominała pewnie w jednym z artykułów pani antropolog.
Z materiałów archiwalnych, czyli relacji świadków, wynika, że kolumna składała się zarówno z kobiet, mężczyzn, ale też podobno również miały być tam i dzieci. Na chwilę obecną nie możemy tego potwierdzić jednoznacznie. Nie ma kości, które na 100% można powiedzieć, że byłyby szczątkami dziecięcymi. Zobaczymy. No, na chwilę obecną nie można tego ani potwierdzić, ani zaprzeczyć.
Jasne, jasne. Pani doktor, oddaję głos.
Ja w projekcie zajmowałam się badaniem pozostałości stosu ciałopalnego. Zajęłam się identyfikacją taksonomiczną pozostałości drewna. Drewno było w większości spalone, były to węgle drzewne. Część pozostałości była nie do końca spalona. Pobraliśmy kilkanaście próbek w odległości od siebie kilku metrów, kilkudziesięciu centymetrów. We wszystkich próbkach stwierdziliśmy, że były to szczątki sosny, sosny zwyczajnej. Drzewo to nie rośnie, ani wcześniej nie rosło, ani dzisiaj rośnie na terenie Doliny Śmierci. Dzisiaj są tam głównie olsze czarne. Przypuszczamy, że drewno to zostało przetransportowane prawdopodobnie z lasku miejskiego, który znajduje się w odległości około kilkudziesięciu, kilkuset metrów od Doliny Śmierci. Sosna idealnie nadaje się na stos ciałopalny, zresztą wykorzystywana była często do stosów w pradziejach i wczesnym średniowieczu również. Może tak, tutaj na tym slajdzie widzimy pierwszy z lewej górny narożnik, pokazuje jakby częściowo zwęglone drewno. A może warto jeszcze zaznaczyć, że na podstawie krzywizny słojów przerostów rocznych można stwierdzić, że zostały użyte zarówno pnie, jak i gałęzie do zbudowania stosu. Najbardziej jakby przejmujący fragment drewna znajduje się w dolnym narożniku. Na tym fragmencie jest widoczna kość ludzka. Czyli mamy jakby ewidentny dowód na to, że na tym stosie były palone zwłoki ludzkie. Wiemy ze źródeł, z kwerendy archeologicznej, z kwerendy jakby źródłowej, ale również potwierdziły to badania ubiegłoroczne, że do spalenia stosu została użyta substancja łatwopalna. Poproszę następny slajd. No. I na tych dwóch fotografiach, fotografie zostały wykonane pod mikroskopem, są widoczne takie tęczowe przebarwienia. One właśnie są pozostałością tej substancji łatwopalnej. Planujemy wykonanie analiz, szczegółowych analiz chemicznych, które by wskazały, jakiego rodzaju była to substancja. Dawid może uzupełnić tutaj informację zdobytą ze źródeł.
Przypuszczamy, że na podstawie analogii do innych masowych mogił drugowojennych z Pomorza, że nie jest to, jak przypuszczała miejscowa ludność, świadkowie, benzyna albo ropa. Nie wykluczamy, a nawet przypuszczamy, że to mogła być terpentyna techniczna, czyli substancja, która była wykorzystana na przykład w szpęgawtku. Może nie wszyscy wiedzą, czym są lasy szpęgawtkę. To jest w sumie miejsce masowych mordów jesieni 1939 roku, właśnie to jest ta zbrodnia pomorska. To jest coś takiego jak Dolina Śmierci, tylko skala jest kilka czy kilkanaście razy większa. Tak jak my przypuszczamy, że 1939 rok, to ofiary, ich liczba nie powinna przekraczać 500, góra 700 osób. Tak w przypadku Szpęgarska szacuje się, że to było kilka tysięcy osób. Nawet w literaturze pojawia się liczba 7000 osób, która była zamordowana tak naprawdę w ciągu dwóch jesiennych miesięcy. I tam właśnie po wojnie były prowadzone ekshumacje i były też prowadzone analizy chemiczne i udało się potwierdzić, że właśnie substancją, która była użyta w trakcie palenia zwłok, to była terpentyna techniczna.
Mhm. Ja już dodam, na tym slajdzie załączyłam mapkę. Dzięki zastosowanej planigrafii zabytków na stanowisku w trakcie ubiegłorocznych badań oraz powiązaniu moich znalezisk okazuje się, że ślady tej substancji łatwopalnej są jakby widoczne w centrum stosu kremacyjnego.
To tutaj, to tak? Jest tutaj interesujące pytanie pana Romana Palucha, bo wiadomo, skoro sosna tam nie rosła, to trzeba było ją przywieźć, a więc Niemcy musieliby się przygotować do tego. A pytanie naszego słuchacza brzmi, dlaczego w ogóle zadali sobie Niemcy trud, żeby ich spalić?
Ponieważ, przepraszamy, druga połowa stycznia 1945 roku, sam koniec wojny, zima była surowa, śniegu było ponad pół metra, jak wynika z wspomnień. I proszę pamiętać, że druga połowa stycznia na Pomorzu to moment, kiedy Armia Czerwona tak naprawdę zdobywa już Bydgoszcz. Czyli nie było czasu na kopanie grobu masowego.
Łatwiej było spalić.
Mhm. Mhm. Ale w niektórych innych takich podobnych sytuacjach Niemcy też w ten sposób ukrywali swoje zbrodnie, chcieli je po prostu zatuszować na tyle, na ile to było po prostu możliwe, prawda?
Tak. Dokładnie. Mhm. Na Pomorzu to było niestety bardzo popularne, no i jak się okazuje niestety dosyć skuteczne, bo utrudniało to, a w sumie uniemożliwiało w bardzo wielu przypadkach identyfikację tych szczątków ludzkich, ponieważ oczywiście w zależności od gruntu, w którym te szczątki w 1939, szczątki ciała ludzkie zostały wrzucone, zakopane, no to po 6 latach ten rozkład ciała ludzkiego nie jest rozkładem takim, że dostają po prostu same kości. Jakby w bardzo wielu przypadkach, na przykład w Dolinie Śmierci, było tak, że z jednej strony rodziny udało się rozpoznać bliskich po kulturze materialnej, czyli charakterystyczny sweter, buty, obrączka, okulary, chusteczka z inicjałami właściciela, ale też po prostu po twarzy, że te szczątki nie były zupełnie rozłożone, no i było możliwe ich rozpoznanie przez bliskich.
Panie Remigiuszu, ma ten też pan automatycznie odpowiedź na swoje pytanie, a druga część jeszcze pytania od pana Remigiusza o jednostki, które uczestniczyły w tym wydarzeniu, niemieckie.
1939 rok to, tak jak wspomnieliśmy, to była lokalna społeczność niemiecka, która była zorganizowana w tym niesławnym Strzelbschutzie.
Samobronie paradoksalnie, tak.
Tak. No tam wszystko było do góry nogami. Nie? Ci, to mordowali, musieli się bronić. A 1945 to sprawa na chwilę obecną jest jeszcze nie do końca wyjaśniona. Nie chcemy mówić o czymś, co nie jest potwierdzone. Są prowadzone jeszcze badania, które może uda, które może zaowocują tym, że coś więcej na temat oprawców będzie wiadomo. Proszę pamiętać, że zarówno mordy w 1939 roku i w 1945 one były tak organizowane, żeby pozostawiać możliwie mało stosownej dokumentacji, która później mogłaby świadczyć o właśnie sprawcach, o miejscach mordu. Archiwa z 1939 roku były już w listopadzie 1939 roku zniszczone w pozorowanym wypadku samochodowym. A w 1945 roku również w styczniu ci, co prowadzili więźniów do Doliny Śmierci, również tego nie dokumentowali i raczej
no... Jasne, jasne. Właśnie. Dawidzie, wyręczę cię w tym miejscu, bo jeśli chcecie państwo być na bieżąco z kolejnymi ustaleniami, bo to nie koniec, nie koniec badań, i jeśli chcecie być na bieżąco, to polecamy obserwować profil na Facebooku projektu Archeologia Doliny Śmierci. Jeśli ktoś z widzów byłby na tyle miły, żeby wkleił bezpośredni link, to będę bardzo wdzięczny na profilu tego projektu. Tak, kolejny slajd.
Tak, poproszę. Tutaj może chciałabym zwrócić uwagę, że podczas analizy próbek okazało się, że nie tylko znalazłam pozostałości, znalazłam węgle drzewne należące do sosny, ale również udało się znaleźć jeden ziarniak spalonego żyta. Zastanawialiśmy się z Dawidem, skąd on się tam wziął, bo nie było wcześniej żadnego osadnictwa w tym miejscu i przypuszczamy, że ziarniak gdzieś zawieruszył się w odzieży. Ja chyba już powiedziałam wszystko na temat swoich badań. Będziemy oczywiście kontynuować.
Dobrze. A kolejny slajd. Oczywiście nawet w wyniku spalenia ciał ofiar spaleniu uległy również rzeczy osobiste oraz odzież ofiar, ale nie zawsze i nie w pełni. I to, co państwo widzą, to jest właśnie fragment tkaniny leżącej do jednej z ofiar. No i to jest fragment, który nawet nie ma 1 mm. To jest zdjęcie wykonane pod mikroskopem i również będziemy próbowali czegoś więcej o splocie, o tkaninie się dowiedzieć. Poproszę dalej. Z archeologicznego punktu widzenia miejsca zbrodni, czyli lokalizacje, gdzie w krótkim czasie zamordowano kilka, może nie kilka, ale powiedzmy kilkadziesiąt czy kilkaset osób, są bardzo charakterystyczne, ponieważ w takich miejscach muszą zalegać duże ilości łusek, pocisków, nabojów związanych z egzekucją. I nawet jeśli po egzekucji ślady zbrodni były tuszowane i nawet łuski były w niektórych przypadkach zbierane, no to skala tego mordu, czy tych mordów jest taka, że wszystkiego się nie dało wyzbierać. No i my dzisiaj, odkrywając na przykład w Dolinie Śmierci, na podstawie właśnie tego rodzaju artefaktów jesteśmy w stanie mniej więcej lokalizować punkty, przestrzenie, które były miejscami egzekucji. I tak właśnie było w przypadku zeszłorocznych badań i wydarzeń z końca stycznia 1945 roku. Tych łusek pocisków odnaleźliśmy ponad 90 na chwilę obecną. I to, co jest ważne i to, co jest interesujące, to ślady zbrodni z 1939 roku to są łuski przede wszystkim od karabinu systemu Mauser, czyli od broni długiej. A tutaj w przypadku 1945 roku to jest przede wszystkim broń krótka, przede wszystkim niemiecki pistolet Walter PPK oraz Parabellum P08 Parabellum, mówiąc dokładnie. I to znajduje potwierdzenie w zeznaniach jednego z najważniejszych świadków, który twierdził, że właśnie Dolina Śmierci w 1945 roku była zabezpieczona przez gestapo, służby policyjne, oczywiście niemieckie, oraz jednostki pomocnicze. No i w tym momencie właśnie kultura materialna i wspomnienia świadka po prostu ze sobą współgrają. Poproszę kolejny slajd.
A to jeszcze mam pytanie, czy Dolina Śmierci to są pola orne, czy inne jest użytko?
Dolina Śmierci to tak naprawdę kilka lokalizacji na północnych obrzeżach Chojnic. Są to zarówno pola uprawne, były to tereny podmokłe, łąki, ale też tereny częściowo zakrzaczone, powiedzmy zalesione. Dolina Śmierci to nie jest jeden punkt jako taki, tylko pewien ciąg pola na północnych obrzeżach Chojnic. I to, co też było ciekawym odkryciem, to fakt, że teren, który w 1939 roku był określany przez Chojniczan mianem Doliny Śmierci, no bo miejscowi ludzie słyszeli i co niektórzy widzieli, że ludzie są doprowadzeni na obrzeża miasta i już z tych obrzeży nie wracają, to jedna przestrzeń była w 1939 roku określona Doliną Śmierci, a my dzisiaj określamy i nazywamy Doliną Śmierci zupełnie inny teren. Więc jakby tu akurat rzeczy się ze sobą nie schodzą. Poproszę dalej.
Tak, i jeszcze ja mam pytanko. Te artefakty odnalezione zostały z pomocą wolontariuszy, tak? Z różnych stowarzyszeń, też jakbyśmy mogli
nie
wspomnieć.
Tylko bardzo konkretnych. Badania tego rodzaju, czyli miejsca kaźni, no to nie są poszukiwania monet, powiedzmy na osadzie średniowiecznej, rzymskiej, czy też innej, no to są miejsca szczególnie bolesne, trudne, no i też w związku z tym trzeba ludzi zaufanych do tego rodzaju badań. No i tutaj współpracowaliśmy z ludźmi, których znam od wielu lat i których byłem pewien, że nie zawiodą w odpowiednim momencie. I faktycznie badania w tym sensie też miały charakter społeczny i partycypacyjny. Nie tylko, że przekazywaliśmy rodzinom dokumenty na temat bliskich, ale też mieszkańcy Chojnic i regionu, miłośnicy lokalnej historii, mieli sposobność udziału w poszukiwaniach. Co więcej, właśnie prawnukowie jednej z ofiar, czyli tego pana Józefa Kościelnego, też nam pomagali w trakcie badań powierzchniowych, ale też w trakcie badań wykopaliskowych, bo jeden z wykopów był założony w miejscu, gdzie, jak można było przypuszczać, właśnie pradziadek mniej więcej dostał doprowadzony nad okop, tam zastrzelony, zakopany, no i w 1945 roku ekshumowany.
Dobrze? Tak, ja czytałem te fragmenty, rzeczywiście są bardzo takie wzruszające. Ale mam jeszcze jedno pytanie. Czy łuski, które widzieliśmy na wcześniejszym slajdzie, one rzeczywiście wciąż były skoncentrowane w jakichś konkretnych miejscach, czy też zostały rozwleczone?
No właśnie. Są łuski, które po prostu wyglądają na pojedyncze, ale też mamy dwie koncentracje łusek właśnie związane z mordem w 1939 roku i one właśnie na podstawie planigrafii bardzo ładnie się rysują i łącząc właśnie te koncentracje oraz między innymi wspomnienia zebrane w ramach badań etnograficznych, to znaczy, że w tej okolicy były prowadzone ekshumacje w 1945 roku, to najprawdopodobniej, bo tych kości nie znaleźliśmy z 1939 roku, tych ofiar, najprawdopodobniej mamy też wstępnie zlokalizowane dwa miejsca rozstrzeliwań z 1939. Tylko proszę pamiętać, że miejsce, gdzie jest znaleziona łuska, To nie jest miejsce dosłownie wystrzału, no bo z karabinu Mauser jak łuska wyskakuje, to ona potrafi spaść 2-2,5 metra od miejsca, z której Niemiec, w tym przypadku członek Schelbschutzu pewnie strzelał. Do tego trzeba wziąć poprawkę na procesy podepozycyjne, czyli to, co mogło się wydarzyć między 1939 rokiem a chwilą obecną, czyli łuska jak spada w 1939 roku, to jej miejsce znalezienia w 1945. W 2020 nie musi być tą samą lokalizacją. No i kluczowa obserwacja jest taka, że z karabinu systemu Mauser, kiedy się strzela do ofiary, to się nie strzela na odległość 5 metrów, bo to po prostu krew ofiary leci na ciebie. Do ofiary z karabinu strzela się na odległość nieco większą, 15-20 metrów i czasem nawet więcej. Czyli to, co my znaleźliśmy, to jest mniej więcej miejsce, gdzie cała kolumna egzekucyjna. Nasz ofiary zapewne były kilka czy kilkanaście metrów dalej oddalone, no i generalnie były chowane w polskich okopach przygotowanych na wypadek wojny, czyli najprawdopodobniej jak mamy zlokalizowane te koncentracje łusek, no to te szczątki powinny być, zalegać mniej więcej w promieniu 15, 20, 25 metrów. No ale najprawdopodobniej większość z nich była, z tych ofiar była ekshumowana w 1945 roku jesienią. Dobrze? Jakieś pytania, czy możemy przejść?
Możemy przejść dalej.
Dobrze, no i tutaj na slajdzie Państwo widzą właśnie niemiecką broń krótką. Po lewej stronie to jest właśnie Walter PPK. Po prawej Parabellum, P08 Parabellum. Oczywiście my tych pistoletów w Dolinie Śmierci nie znaleźliśmy. To jest po prostu wizualizacja, jak ona wygląda, ale to jest oryginalna broń drugowojenna. To nie są żadne repliki, kopie. To jest prawdziwa broń drugowojenna. Dobrze, możemy kolejny slajd. No i w wyniku badań terenowych zabezpieczyliśmy kilka przedmiotów codziennego użytku, przedmiotów, które należały do ofiar, które zamordowano i spalono w 1945 roku. I to są takie przedmioty jak guziki cywilne, jak fragmenty ozdób kobiety, jak medalik, pamiątka, to jest pamiątka pierwszej komunii świętej, scyzoryk. Poproszę dalej. Fragmenty przetopionych artefaktów, znaleźliśmy klamrę do pasa oraz pinkę do mankietu. Pośród artefaktów też są rzeczy, które niewątpliwie są rzeczami związanymi z egzekucją, ale nie są to rzeczy ofiar, ale rzeczy niewątpliwie katu. I to jest wzór. Jest to kubek od manierki, wzór z 1944 roku, oczywiście niemiecki kubek do manierki. Spinka niemiecka, jak udało nam się ustalić, noszona przez bawarskie jednostki Wehrmachtu, no ale też mamy jedną monetę niemiecką z 1935 roku. Dobrze, możemy w sumie powoli podsumowywać nasze tegoroczne badania. Tak jak zakładaliśmy, w Dolinie Śmierci zalegały materialne ślady zbrodni, które przy wykorzystaniu przedstawionej metodologii udało nam się odkryć. I dzisiaj Dolina Śmierci, tak jak Państwo widzą na slajdzie, zdjęcie było robione w maju zeszłym roku. To jest uroczy, miły, sympatyczny zakątek Chojnic, miejsce, gdzie mieszkańcy chodzą na spacer z psem, biegają. Generalnie wydaje się, że to jest przestrzeń pusta, pozbawiona historii. Nasze badania pokazały właśnie, że dosłownie w Dolinie Śmierci zalegają jeszcze szczątki ofiar, ślady przeprowadzonych zbrodni. I jeden z naszych informatorów powiedział nam w trakcie wywiadu, że jego ojciec właśnie w latach 50. był z kolei przez swoich rodziców straszony, żeby nie chodził do Doliny Śmierci, żeby tam się dzieciaki nie bawiły, bo diabeł pali tam złoto. Było to miejsce w okresie powojennym oczywiście naznaczone traumatyczną przeszłością, owiane ponurą aurą, która po prostu na przestrzeni tych 8 dekad uległa całkowitemu niemalże zatarciu. No ale to, co nasze badania, mam nadzieję, jeśli nie pokazują, to przynajmniej sygnalizują, że ta Dolina Śmierci, zarówno ten 39 rok, ale też 45, to po prostu było piekło na ziemi. Dziękujemy.
To my dziękujemy. Ale jeszcze pytania również są na pewno.
Drodzy widzowie,
jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to to jest świetny moment. Tak punktualnie na czas to jeszcze nam się nie udało być.
Tak.
Jesteśmy pod niesamowitym wrażeniem.
Jak i całych badań. Ale ja mam takie pytanie. Jak rozumiem, jak wyczytałem, panie Dawidzie, w 45 roku tam trwały jakieś chyba ekshumacje. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę. A potem się już nic nie działo, tak? Aż do pana badań. Tak to należy rozumieć?
Powiedzmy, że doprecyzowując, to nie są moje badania, bo jak było widać na pierwszym slajdzie, nasz zespół badawczy to w sumie jest chyba kilkanaście osób, którymi dobrze można powiedzieć, że kieruję, no ale badania są wynikiem wielu ludzi, ponieważ dzisiaj tak wyglądają badania naukowe, że po prostu robi je zespół badawczy. I teraz odpowiadając na pierwszą część pytania, faktycznie jesienią 45 roku, a mówiąc dokładniej w okresie od 21 listopada do 2 grudnia 45 roku, były prowadzone ekshumacje pod nadzorem Powiatowego Komitetu Uczczenia Ofiar Zbrodni Hitlerowskich i w wyniku tych prac odnaleziono 107 ciał. Rodziny, bliscy rozpoznali szczątki 53 ofiar. I teraz kluczowa sprawa. W Dolinie Śmierci zamordowano przynajmniej 218 osób, tych niepełnosprawnych. I w 45 roku w wyniku tych ekshumacji odnaleziono fragment okopu, gdzie ci nieszczęśnicy zostali zamordowani. I teraz kluczowa sprawa jest taka, że wydobyto z tego okopu czaszki, jedynie czaszki 61 osób i na tym zaprzestano dalszych prac. I my wiedzieliśmy, że gdzieś tam jest grób masowy, okop, gdzie po prostu leży tak naprawdę ponad 200 osób, no bo wyciągnięcie czaszki ofiary nie jest ekshumacją. Dlaczego tak było zrobione? W 45 roku brakowało pieniędzy na wszystko. No, kraj dopiero rodził się, czy stawał z kolan po II wojnie światowej i z dokumentów wynika, że nawet nie było pieniędzy na zakup drewna, żeby zrobić trumny. No i o ile o miejscową inteligencję, czyli o duchownych, nauczycieli, kupców, ludzi, którzy mieli rodziny, które troszczyły się o nich, czy o ich szczątki, to trzeba było ich ekshumować, a o tych nieszczęśników, o te osoby niepełnosprawne, które były pozostawione same sobie w tych krajowych zakładach, nikt się nie troszczył, nikt się nie dopominał i odkrycie tych ludzi pewnie było po prostu balastem, problemem, a przed ekshumacją osoby odpowiedzialne wiedziały, że ten grób może liczyć ponad 200 osób. Więc szczątki tych ofiar zostały tam pozostawione.
Tak, tutaj widzę, że też jest pewna dezorientacja co do tego, że ta jedna Dolina Śmierci wcześniej była gdzie indziej, a teraz jest w tym miejscu i pyta się o to, chciałby pan Kuba i pani Natalia doprecyzować. Pani Natalia jeszcze do tego się pyta, czy można wskazać miejsce, o którym wspominają ludzie, którzy byli świadkami tych zbrodni, więc chyba chodzi o to wcześniejszą lokalizację.
W 1939 roku jesienią, tak jak wspomnieliśmy, te mordy odbywały się w kilku miejscach. Jeśli słuchają nas mieszkańcy Chojnic, to Dolina Śmierci to jest teren, który zaczynał się mniej więcej na obszarze dzisiejszej mleczarni i się ciągnął tak naprawdę do dzisiejszej oczyszczalni ścieków. I na tym odcinku była wykopana linia rowów strzeleckich. Na pewno nie była to linia ciągła, tylko system właśnie umocnień polowych, które właśnie były wykorzystane przez Niemców. I ta pierwotna Dolina Śmierci to jest nazwa fragmentu pól na wysokości dzisiejszego majątku Igły. To jest właśnie teren polodowcowy, taki pofałdowany i właśnie w związku z naturą tego krajobrazu oraz wydarzeń, do których tam doszło, nastąpiła wybitka. Mamy dolinę, czyli teren właśnie taki powiedzmy pagórkowaty, no i mamy masowe mordy, czyli mamy śmierć, no i stąd się wzięła właśnie dolina, jasne, Dolina Śmierci. No, a dzisiaj bardziej jako Dolinę Śmierci rozumiemy miejsce, łąkę, na której postawiony jest pomnik, tablica pamiątkowa, krzyż oraz dwa ołtarze. Ale jak można sugerować, jak w sumie wynika z naszych badań, na Igłach, na tych polach były egzekucje, były mordy, ale też wcześniej, we wcześniejszych fragmentach tych pól igielskich, czyli Dolina Śmierci, to tak jak wspomniałem, to jest pas ziemi, który dzisiaj jest polem uprawnym, ale też terenem częściowo zalesionym, ale też tam są łąki, który ciągnie się na przestrzeni 1,5 kilometra, więc Dolinę Śmierci, to też chyba byłoby ważne podkreślić, należy rozumieć nie jako jedno miejsce, jedną lokalizację, ale jako krajobraz, jako część właśnie przestrzeni na północnych obrzeżach Chojnic.
Jasne, jasne. I jeszcze jedno pytanie od pana Remigiusza o rodzaj gleby, który tam jest. Czy mógł on mieć wpływ na to, na stan zachowania szczątków i artefaktów i także tych drewnianych przedmiotów? Czy jesteście w stanie coś powiedzieć na ten temat?
Z pewnością jest glina. Glina spieszczona. W okolicach, tam gdzie jest aktualnie pomnik, to są tereny podmokłe. Zawsze gleba ma wpływ na stan zachowania zabytków, zwłaszcza organicznych. Natomiast kości, natomiast tutaj wszystko jest, przynajmniej tę część, którą badaliśmy w tym roku, to były szczątki spalone. One się już dobrze zachowują w zasadzie w każdym kontekście.
Spalone kości niemalże nie zniszczamy.
Jasne, tak samo jak zwęglone drewno pewnie, tak?
Tak.
To też jest temat rzeka i na pewno kiedyś zaprosimy jakichś specjalistów właśnie, to będziemy za każdym razem takie pytanie otrzymujemy bardzo podobne, gdy coś pokazujemy o wyciągniętego z ziemi, więc na pewno będzie się cieszyło zainteresowaniem pośród naszych widzów. Pan Krzysztof tutaj jeszcze pisze nam cały czas w komentarzach, że prowadził badania geofizyczne. Panie Krzysztofie, widzimy cały czas te komentarze, widzą też członkowie pewnie projektu i na pewno się z panem skontaktują w tej sprawie. I no, Andrzeju?
I tak, ja mam jeszcze dwa pytania. O rowy strzeleckie, czy one są widoczne w terenie po prostu gołym okiem, no, czy też trzeba było użyć innych metod, żeby je zlokalizować?
To ze względu na ograniczony czas, jaki mieliśmy na naszą wypowiedź, nie przedstawialiśmy bliżej metodyki badawczej i sposobu, w jaki nasze badania były realizowane. Pierwszym krokiem tego rodzaju badania to jest standardowa procedura. Zaczynamy od metod nieinwazyjnych, kończymy na inwazyjnych. I pierwsza rzecz to są zdjęcia lotnicze, historyczne, współczesne, zobrazowania satelitarne, pochodne lotniczego skanowania laserowego, badania geofizyczne, badania powierzchniowe i badania wykopaliskowe. No i z wspomnień mieszkańców wiadomym było, to się pojawia w bardzo wielu relacjach, że na północnych obrzeżach Chojnic Wojsko Polskie przygotowało rowy strzeleckie na wypadek wojny. I to ta informacja tak często się powtarzała, że to było uznane przez nas za fakt. Ale te tereny, tak jak wspomnieliśmy, dzisiaj są polami uprawnymi i tymi polami uprawnymi te tereny były przed II wojną światową, w trakcie II wojny światowej, bo Niemcy tych okopów nie zostawili otwartych, tylko zasypali, ale też od 1945 roku były dalej uprawiane. I tak jest do chwili obecnej. Dzisiaj, w zeszłym roku, no nie wiem, co w tym roku będzie rosło, w zeszłym roku na całym terenie badań rósł rzepak. Po dziś dzień te tereny są uprawiane rolniczo. No i kiedy przez właśnie 80 lat regularnie uprawia się pole, dany fragment przestrzeni krajobrazu podlega zabiegom agrotechnicznym, czyli jest pługowane, bronowane, równane, no to po tych rowach strzeleckich nic nie pozostało. Teren został całkowicie zniwelowany. Ale właśnie na zdjęciach lotniczych z 1945-1946 roku udało nam się zarejestrować, to są badania właśnie naszego kolegi doktora Mikołaja Kostyrki, udało nam się wyróżnić, powiedzmy tak, udało nam się zarejestrować wyróżniki roślinne i glebowe, które właśnie świadczą o obecności pod ziemią struktur liniowych, które interpretujemy właśnie jako zasypane rowy strzeleckie z 1939 roku. Jeden fragment, który ma 40 metrów około, jest widoczny gołym okiem do chwili obecnej. Ma on zachowaną formę terenową. Tak to mniej więcej wygląda na chwilę obecną, że niespełna 80 lat wystarczyło, żeby w lokalnej pamięci, w pamięci mieszkańców Chojnic regionu uległa no, niemalże całkowitemu zatarciu wiedza dotycząca, gdzie te okopy się znajdowały i gdzie były prowadzone ekshumacje. No bo jak ekshumacje były prowadzone, no to te okopy zasypane odsłaniano, wydobywano ciała, no i potem oczywiście to było zasypywane, no i na przestrzeni lat w wyniku właśnie bronowania, pługowania to wszystko zostało wyrównane i jest nieczytelne w krajobrazie.
Andrzeju, jeszcze jakieś pytanie masz?
Tak, tak, tak.
Będziemy się zbliżać do końca, bo już 21 minęła.
Jasne. Ja tylko chciałem przypomnieć, że zresztą pisał o tym pan Dawid Kobiałka. No, były takie osoby, które ocaliły swoje życie, w zasadzie uciekając z egzekucji. I pan Dawid świetnie opisał historię ucieczki Leona Rekowskiego, która została zresztą dokładnie przeanalizowana, sfotografowana. Cała droga jest to no coś, co czyta się naprawdę, znów powtórzę, z wielkim wzruszeniem. Ale pytanie jest takie, czy tych osób było więcej niż jedna, które uciekły wówczas z egzekucji?
Dokładnie. Po wojnie zeznawało bodajże czterech świadków, którzy twierdzili, że zbiegli z Doliny Śmierci. Piątą osobą był Józef Zblewski, który osobiście o tym nie pisał, ale jego kolega w latach 70. jego relacje opublikował. I to byłoby pięć osób, którym się udało zbiec. Ale w wyniku właśnie badań etnograficznych mamy jeszcze co najmniej trzy osoby, a nawet ich w sumie cztery, które z Doliny Śmierci uszły z życiem. I to są relacje, które nigdy nie były spisane, opisane i do tej pory nie funkcjonowały w obiegu naukowym. I to są z jednej strony to jest na przykład jak świadek, to jest tak, że nasz świadek, o którym teraz myślę, to powiedzmy jest osoba, która ma 50 lat i osobą, która uciekła z Doliny Śmierci, to był jego wujek, który w 1939 roku miał kilkanaście lat, nie miał pewnie 20 lat. No i on z Doliny Śmierci zbiegł na takiej zasadzie, że odbywała się egzekucja, oni stali w linii nad okopem, strzelili i nie trafili w niego, a on po prostu wraz z tymi trupami, ciałami wpadł do okopu i te ciała go przykryły. I on tam siedział przykryty tymi zwłokami, gdzie krew pewnie lała się strumieniami. I wieczorem, kiedy Niemcy już opuścili Dolinę Śmierci, to wygrzebał się z tych zwłok i po prostu uciekł. I nigdy o tym nie opowiadał, nie opisywał, no bo to są generalnie wydarzenia traumatyczne. O tym człowiek, zwykły człowiek nie chce opowiadać, chwalić się, no bo to jest drapanie przeszłości. A skąd my to wiemy? Ponieważ w latach 90. ten wujek, który mieszkał w okresie powojennym w Pile, przyjechał do Chojni i poprosił właśnie naszego świadka, żeby udali się do Doliny Śmierci, bo chciałby jeszcze raz to miejsce zobaczyć, miejsce, z którego uciekł i chciałby jeszcze raz zobaczyć, jak to po tylu latach wygląda. I faktycznie relacja wydaje się dosyć wiarygodna, ponieważ po rozmowie poprosiliśmy naszego świadka, żeby pokazał nam miejsce, które pokazał jego wujek mu rzekomo, że stał nad okopem w 1939 roku. I faktycznie nasz świadek poszedł w pewien fragment Doliny Śmierci. No i pokazał nam miejsce, które by bardzo ładnie pasowało z wynikami naszych badań, bo w pobliżu właśnie była koncentracja tych łusek mauzerowskich, czyli wydaje się, że to nie jest historia wystana z palca. Innym zbiegiem, czy osobą, która uszła z życiem z Doliny Śmierci, to jest ojciec naszego innego informatora, który
Może nie wszystkie informacje od razu. Dobra, powiedz, gdzie o tym można przeczytać.
Jeszcze nie, ale na pewno będziemy te wątki publikować.
Zostawmy coś na przyszłość.
Dobra.
Jeszcze tylko. Andrzeju, masz jeszcze jakieś pytanie może? Bo ja tu mam jedno od pana Sebastiana.
Ja tylko może tak dopowiem, tak na szybko, że z artykułów Dawida Kobiełki wynika, że osoby, a przynajmniej niektóre osoby odpowiedzialne za zbrodnie w styczniu 1945 roku poniosły konsekwencje i zostały skazane na śmierć. Myślę tu o Georgu Kiselu, nie wiem, czy właściwie wymawiam nazwisko. To też należy przypomnieć.
I może jeszcze ostatni wątek, właśnie, który pokazuje, jak to wszystko ze sobą w przypadku takich niewielkich miejscowości jest powiązane. Tym najważniejszym świadkiem na okoliczność 1939 roku i Doliny Śmierci to był, jak pan wspomniał, Leon Styprekowski i proszę nam wierzyć albo też nie, jego prawnuk jest doktorem archeologii w Toruniu i moim dobrym kolegą. Paweł Szczepanik, doktor Paweł Szczepanik, jest właśnie prawnuk zbiega z Doliny Śmierci tego Leona Styprekowskiego.
Niesamowite, jak to się układa czasami.
Tak, ja jeszcze tylko dodam, że trochę artykułów pana Dawida czytałem, ale dopiero teraz na tym webinarze dowiedziałem się, że pan Dawid jest chojniczaninem. Sprytnie pan to ukrywał we wszystkich tekstach.
No to nie jest jakby najważniejsza sprawa na świecie. Ja się wychowałem na osiedlu, które jest sąsiaduje z Doliną Śmierci. Jeszcze w szkole podstawowej i liceum, kiedy chojnice nie rozrastały się w północnym kierunku chojnic, ja za okna widziałem Dolinę Śmierci. Jako młody chłopak chodziliśmy tam na samki. Mhm.
Jeszcze ostatnie pytanie w takim razie od pana Sebastiana. Czy jesteś w stanie coś uzupełnić na temat rozstrzeliwania na tak zwanych polach Daleckiego, niedaleko dzisiejszego szpitala?
Mamy dokumenty z IPN-u, ponieważ Okręgowa Komisja Ścigania Zbrodni niemieckich, a potem hitlerowskich, badała ogół niemieckich mordów pod choinkami i interesowała ich dolina śmierci, jak i właśnie między innymi pola, o których jest tutaj mowa. Mamy stosowną dokumentację z IPN-u, z wizji lokalnej. Są tam stosowne mapki, opis i te materiały będziemy chcieli opublikować również, no bo to do tej pory nigdzie się nie pojawiło, tak samo jak historia z Lasku Miejskiego. Mieszkańcy Chojnic wiedzą, o co chodzi i ona też dosłownie za 2-3 tygodnie ukaże się w takim regionalnym czasopiśmie pod tytułem Filomata, które redaguje pan Bogdan Kufer.
Jasne, jasne. Myślę, że na tym zasadniczo możemy skończyć. Bardzo dobre podsumowanie. Udało się nam powiedzieć, już zaznaczyłeś, gdzie szukać dalszych jakby publikacji. I teraz, jako że się żegnamy, mamy taki moment 5 minut, no paru minut, paru słów na pozdrowienia, pożegnania, podziękowania dla wszystkich uczestników badań i tak dalej. Andrzej tradycyjnie zaczyna.
Tak, o Dolinie Śmierci można było przeczytać w odkrywcy w numerze marcowym, ale dokładnie dzisiaj ten numer jest już wycofywany ze sprzedaży, ale zapraszam do kontaktu z redakcją w tej sprawie, naprawdę warto przeczytać ten artykuł. No ale od dzisiaj już mamy numer kwietniowy, cieszymy się, że zdążyliśmy przed świętami i że czytelnicy, odkrywcy święta Wielkiej Nocy będą mogli spędzić z naszym miesięcznikiem, a w tym miesięczniku, akurat w tym numerze, tak jak zaznaczyłem, przede wszystkim schodzimy pod ziemię, tunele kolejowe, krypty, korytarze zamkowe Szczecińskiego Zamku, nieprzypadkowo, bo w tym roku Ogólnopolska Konferencja Odkrywcy właśnie ma się odbyć w Szczecinie. Zapisy również dzisiaj się zaczęły, więc dzisiaj się strasznie dużo u nas działo. Ja bardzo dziękuję za ten miły wieczór, na który no, czekałem długo i liczyłem, że spotkanie z panem Dawidem po prostu dostarczy mnóstwo ciekawych informacji oraz także no, troszkę wzruszeń.
Z panem Dawidem i oczywiście z paną Joanną.
Joanną, tak, tak.
Którą obiecuję zaprosić następnym razem, żeby opowiedziała o swoich badaniach już jako gość główny przede wszystkim, o tych, o których wspominałem. Joanno, właśnie teraz chwila dla ciebie.
Aż nie wiem, co powiedzieć. Jak zostało wspomniane na początku, pracuję w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Jestem archeologiem środowiskowym, zajmuję się głównie szczątkami makroskopowymi roślin, zarówno szczątkami generatywnymi, jak i wegetatywnymi. Zajmuję się również analizą drewna, węgli drzewnych, próbuję wyjść w analizie fitolitów. Uczestniczyłam w kilkudziesięciu projektach naukowych, w kilku przypadkach byłam ich kierownikiem. Staram się publikować swoje wyniki badań. Zajmuję się głównie, znaczy interesuje mnie głównie neolit, gospodarka roślinna, użytkowanie roślin, ale też wczesne średniowiecze w Wielkopolsce. Cieszę się i bardzo dziękuję Dawidowi, że mogłam uczestniczyć w projekcie chojnickim. Też się tam urodziłam w Chojnicy. Z ogromnym sentymentem i wielkimi emocjami prowadziłam te badania i mam nadzieję, że będę mogła w nich uczestniczyć nadal. O tyle.
Super. I wszystkie prace, które są gdzieś opublikowane, tutaj widzicie profil ResearchGate, profil Akademii Edu, więc, tak, więc można tam poszukiwać. Dawidzie, chwila dla ciebie.
Ja nie mam nic do powiedzenia. Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy byli zaangażowani w projekt. Jeśli możemy, to poproszę jeszcze jeden slajd, bo w sumie zapomniałem o tym. Ostatni.
Ostatni? A, już, pewnie.
No właśnie, ogromna liczba osób, instytucji pomagała nam w trakcie badań. Chojnice to jest miasto, które nie ma nawet 40 tysięcy mieszkańców. Generalnie wszyscy tam się znają. I organizacja tego rodzaju badań może przebiegać bardzo sprawnie, kiedy są ludzie zaangażowani, ludzie, którzy dostrzegają wartość, no nie boję się tego powiedzieć, wartość historyczną tych badań, bo to, co się wydarzyło w Dolinie Śmierci, to jest jeden z najważniejszych, najtrudniejszych, najboleśniejszych epizodów w historii miasta. I naprawdę wszyscy, z którymi miałem do czynienia, poświęcali swój czas, nierzadko też i pieniądze, żeby nam w tych badaniach pomagać. Oczywiście przede wszystkim środki pochodziły z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzisiaj to się inaczej nazywa, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Ale też miasto Chojnice nam bardzo pomagało w trakcie realizacji tego projektu, ale też Ochotnicza Straż Pożarna, Straż Miejska, Urząd Miasta, był specjalny urzędnik, który organizował wszystko na telefon, ale też cała masa mieszkańców Chojnic w taki czy inny sposób nam pomagała i bardzo, bardzo dziękuję za to.
Tak jest. Ja tylko dodam, że jeśli chcecie, tak jak powiedzieliśmy gdzieś po środku, jeśli chcecie być na bieżąco z ustaleniami, publikacjami projektu Archeologia Doliny Śmierci, no to widzicie w tym miejscu linki wszystkie społecznościowe i Dawida, i zarówno projektu, i adres strony internetowej, więc możecie sobie następnym razem spauzować na tym momencie. Polecam. O, coś nam się rozłączyło. Nie, na chwilę. Traciliśmy gości, ale już są z powrotem. To jest najwyraźniej wyraźny znak, że trzeba kończyć, więc kończymy. Tak, tutaj aktualny numer Archeologii Żywej. Zachęcam. Widzimy się jak zwykle za tydzień w czwartek. Temat jeszcze nie jest pewny, ale na pewno będzie interesujący. Na pewno temat będzie lżejszy, bo chyba ze średniowiecza. No ale chcieliśmy jednocześnie, czasem musi być trochę poważniej u nas, szczególnie jeśli mamy do czynienia z tak ważnymi projektami. Polecam wam, bo teraz nie mieliście okazji, ale polecam przeczytać komentarze. Są bardzo, bardzo miłe i ludzie, którzy byli z nami dzisiaj, zdecydowanie doceniają pracę, którą poświęciliście, żeby odkryć tą przeszłość, jak powiedziałem, najbliższą nam, więc bardzo dziękujemy i oczywiście bardzo dziękujemy za to, że byliście z nami i poświęciliście nam swój cenny czas, jakże.
Dobra, to wielkie dzięki, jesteśmy
w kontakcie. I to było na tyle. Przemawiamy teraz do wszystkich. Trzymajcie się zdrowi, szanowni państwo.